Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Stając wobec cierpień ludzi i całego stworzenia w nadziei, już jesteśmy zbawieni, mówił papież na audiencji ogólnej. Franciszek zaapelował o pomoc głodującym w Afryce, zwłaszcza w dotkniętym konfliktem Sudanie Południowym. Watykan zapowiedział, że będzie lepiej strzegł wizerunku papieża przed nadużyciami. Witam 22 lutego i zapraszam na aktualności. W kolejnej katechezie o chrześcijańskiej nadziei Franciszek sięgnął znowu do listu świętego Pawła do Rzymian. Czytamy w nim, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Papież zwrócił uwagę, że nieraz uważamy stworzenie za naszą własność, którą możemy wykorzystywać według swojego uznania i z której przed nikim nie będziemy musieli się rozliczać. Tymczasem apostoł przypomina nam, że stworzenie jest wspaniałym darem, który Bóg złożył w nasze ręce. Ale kiedy człowiek daje się owładnąć egoizmem, doprowadza do zniszczenia nawet najpiękniejszych rzeczy, jakie zostały mu powierzone, powiedział Ojciec Święty.
Tak też stało się ze stworzeniem. Pomyślmy o wodzie. Jest ona bardzo piękna i tak ważna, daje nam życie i pomaga we wszystkim. Jednak aby wykorzystać minerały, zanieczyszcza się wodę, zabrudza się i niszczy dzieło stworzenia. To tylko jeden przykład, a jest ich wiele. Przez tragiczne doświadczenie grzechu, zerwanie komunii z Bogiem, naruszyliśmy pierwotną jedność ze wszystkim, co nas otacza, i doprowadziliśmy do skażenia stworzenia, czyniąc je w ten sposób zniewolonym, poddanym naszej przemijalności. Niestety konsekwencja tego wszystkiego stoi dramatycznie przed naszymi oczami każdego dnia. Zrywając komunię z Bogiem, człowiek traci swoje pierwotne piękno i doprowadza do oszpecenia wszystkiego wokół siebie. A tam, gdzie wcześniej wszystko odsyłało do Ojca Stworzyciela i Jego nieskończonej miłości, teraz nosi smutny i przygnębiający znak ludzkiej pychy i zachłanności. Ludzka pycha, wykorzystując stworzenie, niszczy.
L'orgoglio umano sfruttando il creato distrugge.
Polaków papież wezwał, by byli świadkami nadziei wobec ludzi i stworzenia.
Un cordiale saluto rivolgo ai pellegrini polacchi.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, jak mówi święty Paweł, w nadziei już jesteśmy zbawieni. Rzeczywiście przez chrzest Chrystus uczynił nas uczestnikami swego zmartwychwstania. Już teraz w nadziei możemy cieszyć się nowym życiem. Ożywiani Duchem Świętym, bądźcie zawsze świadkami i nosicielami tej nadziei wobec ludzi i wobec całego stworzenia. Niech Bóg wam błogosławi.
Franciszek przypomniał też tragedie, jakie dotykają Czarny Ląd. Zaapelował o pomoc głodującym w Afryce, zwłaszcza w dotkniętym konfliktem Sudanie Południowym.
Szczególny niepokój budzą bolesne wiadomości napływające z Sudanu Południowego, gdzie z bratobójczym konfliktem łączy się poważny kryzys żywnościowy, który dotknął region rogu Afryki i skazuje na śmierć głodową miliony ludzi, wśród nich liczne dzieci. W obecnej chwili szczególnie konieczny jest wysiłek wszystkich, by nie poprzestawać tylko na deklaracjach, ale pospieszyć z konkretną pomocą żywnościową i sprawić, żeby dotarła ona do cierpiącej ludności. Niech Pan wspiera tam naszych braci i tych, którzy działają, aby im pomóc.
Watykan zapowiada prowadzenie systematycznych kontroli odnośnie do wykorzystania wizerunku papieża i oficjalnych emblematów Stolicy Apostolskiej. W wydanym dziś komunikacie przypomina się, że jest to jedno z zadań sekretariatu stanu. Chodzi o to, by przesłanie papieża docierało do wiernych w integralnej formie, a jego osoba nie była wykorzystywana w sposób instrumentalny. Watykan posłuży się w tym celu środkami przewidzianymi przez prawo międzynarodowe.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
trwa rok świętego brata Alberta. Jego dzieło kojarzone jest z siecią schronisk w całej Polsce. Idea powołania do istnienia stowarzyszenia pomagającego bezdomnym pojawiła się już na początku lat 70. Jej realizacja musiała jednak poczekać jeszcze całą dekadę, aż do czasów Solidarności. Głównym zadaniem towarzystwa stało się tworzenie schronisk dla bezdomnych. Pierwsze, nazwane schroniskiem brata Alberta, powstało we Wrocławiu. Ksiądz Jerzy Marszałkowicz zamieszkał w nim wraz z prawie 100 podopiecznymi. Później powstały w całej Polsce liczne schroniska dla mężczyzn, kobiet i matek z dziećmi. W roku 1988 ksiądz Jerzy zorganizował schronisko brata Alberta w Bielicach i został jego kierownikiem.
Jak ja byłem klerykiem, nawet jeszcze jak byłem w gimnazjum, to takie dwie panie mnie namówiły, żebym ja odwiedzał taki dom starców we Wrocławiu koło katedry i tam jakoś czytał im coś, ich jakoś rozweselał, jakoś odwiedzał, pocieszał. No i ja jakoś wbrew oporom od czasu do czasu odwiedzałem. Przeczytałem książkę o świętej Katarzynie Labourée Paryża, taka założycielka zresztą zakonu żeńskiego. A potem przeczytałem im, bo sam najpierw przeczytałem w seminarium, cały długi życiorys brata Alberta. Sławny życiorys napisany w języku francuskim przez Hannę Malewską. Wtedy brat Albert był niczym wtedy, ale najpierw sam przeczytałem, a potem uznałem, że przeczytam tym chorym starcom z tego domu starców sióstr nazaretanek, które prowadziły, że przeczytam im. One, siostry, ustawiły mi w kaplicy taki mikrofon. Ja tam, jak w niedzielę, czy tam było wolne wyjście tam na parę godzin, chodziłem tam co parę dni, czy co niedzielę, jak jest parę dni, do tej kaplicy i mówiłem przez głośnik. Głos się rozchodził po wszystkich salach i na parterze, i na piętrze, gdzie mieszkały staruszki, mężczyźni. To tak było mieszane towarzystwo. Przeczytałem cały ten życiorys, bardzo taki charakterystyczny, bo kończy się takim apelem ten życiorys, że kto zechce naśladować brata Alberta.
I wziął ksiądz sobie to do serca.
Wziąłem to do serca. Do tego stopnia, że jak skończyłem czytać ten życiorys, to taki duży, ten życiorys był wydrukowany w takiej jakiejś tajnej drukarni w czasie wojny, kiedy nie wolno było religijnych książek, ale ktoś przetłumaczył, jakaś pani Czartoryska przetłumaczyła na język polski ten życiorys.
Dzisiaj już ksiądz ma wielkie doświadczenie, jeżeli chodzi o pomoc innym. Tutaj też ksiądz jest w pokoju razem z innymi pensjonariuszami tutaj. Może ksiądz powiedzieć, że nie ma co do tego wątpliwości, że warto pomagać?
No, nie mam wątpliwości. Nie przypominam sobie, żebym jakoś chciał odejść. Ja już zdecydowałem się i taką wybrałem drogę, no.
Teresa Rojek, prezes Koła Bielickiego. Staramy się, żeby księdzu, tak on się opiekował kiedyś mieszkańcami, tak żeby jemu, będąc tu wśród nas, też żeby się czuł dobrze. No różnie, to wiek dosyć już taki poważny, bo 87 rok to ma swoje, chociaż bym powiedziała, że jeszcze ksiądz stara się pomagać i działać w tym kierunku, któremu się poświęcił. Na pewno do tej pory utrzymuje całą korespondencję z więźniami.
Z więźniami? Tacy tak. Też... są?
U nas ich nie ma, ale przychodzą listy z więzień i ksiądz za nie odpisuje. Na pewno kupuje karty telefoniczne, na pewno kupuje znaczki, koperty, to wszystko ładuje. Nieraz tam jakiś obrazek do tego, jakąś książeczkę i to wysyła dla więźniów. No, powiedziałabym, że jest oblegany, bo Na pewno dla nich karta telefoniczna to jest dużo, nie ukrywam, bo ja też już od czasu do czasu mam jakiś taki telefon, niech pani poda, jeszcze najlepiej to już nie przez poczty, tylko niech pani poda numery, bo w tej chwili już tak można. Więc powiedziałabym, że do tej pory ksiądz tą działkę, jakbym tak to nazwała, może nieładnie, ale pracę z więźniami ksiądz dalej prowadzi u nas w schronisku. Wspomagają na pewno księdza tam znajomi, którzy przekazują mu tam datki miesięczne plus resztę swoje, to co ma. No i kupuje te karty, znaczki, materiały biurowe, jeszcze jakiś długopis, zeszyt, bo też to chcą. No na pewno cieszymy się, że mamy tu księdza wśród siebie. Była taka w którymś momencie, że może zabierzemy księdza do Wrocławia. Powiedzieliśmy, że nie, że on tu poświęcił się najwięcej u nas, bo do 1988 roku od maja jest tutaj, tu służył i tu powinien być. Jeżeli potrzeba, to panowie w tej chwili powinni mu to oddać w podziękce, nawet i opiekę, jeżeli coś by trzeba wokół niego zrobić.
Czyli tak jak pani powiedziała, idzie śladami brata Alberta.
Tak, myślę, że braną drogę z tej drogi nie skracza. Był mój osobą niezwykłą dla mnie. Na pewno nigdy nie widział w drugim człowieku czegoś złego. Nigdy nie potrafił powiedzieć o drugim człowieku nie tak. Zawsze był ten człowiek jak najlepszej przedstawiany, jak najlepiej opisywany, nigdy nie karany. Nic powiedziałabym, no to jest nasz ksiądz Jerzy.
Państwo, bo tutaj są osoby, które mają normalnie swoje domy, rodziny, tutaj pracują, tu jest dla państwa zakład pracy. Ciężko jest odróżnić życie zawodowe od tego prywatnego?
Ja myślę, że w zależności od tego, jak się ktoś czuje. Jeżeli ktoś przyszedł tylko do pracy, to mówię, widać to wśród pracowników. A jeżeli ktoś czuje inną potrzebę bycia tutaj, no to też widać, bo wtedy będzie na pewno inaczej służył tym ludziom. Nie powie, że ja pracuję, tylko raczej powie, że służy tym osobom. Na pewno jest, powiedziałabym, no, za zawołanie w każdej chwili, kiedy potrzeba. No, jakoś tak nie da się, powiedziałabym, jeżeli ktoś jest, żeby nie żyć tym, co tu się dzieje. Mówię, trzeba być, no ja tak mówię trochę tak o sobie też, ale no mówię, no jest człowiek do dyspozycji, bym powiedziała 24 godziny, no bo mówię, zdarza mi się telefony też w nocy, nawet ze szpitala przyjmijcie, no bo nie ma kto gdzie przyjąć. Przykro powiedzieć to o innych domach, że nie chcą przyjąć z terenu, tylko dzwonią aż daleko do Bielic, żeby prawie 80 kilometrów to wieźć tu do nas.
Rok miłosierdzia za nami, już skończył się w kościele. Czy tutaj w trakcie tego roku ta pomoc innych ludzi była jakoś bardziej widoczna, czy ta pomoc cały czas jest?
Tą pomoc otrzymujemy nieustannie. Nieustannie tą pomoc otrzymujemy i to bym powiedziała wszelakiej postaci. Na pewno mamy taką postać lekarza, który od samego początku, do 1988 roku od powstania schroniska, cały czas tu u nas jest i to prawie co tydzień w środę, chyba że wyjeżdża gdzieś na urlop.
To kto jest takim bohaterem?
Doktor Bunia. No, mówię, że jest to osoba, która naprawdę przyjeżdża sama i tyle lat, nie mówiąc nie ten, nieraz potrafi tak człowieka też wesprzeć, bo człowiek powie tak, ach, bo coś nie wychodzi, a on powie tak, no niech cieszcie się, że nie umarł na ulicy, tylko u was.
A jak pani znalazła się w schronisku jako pracownik?
Ja jestem od, powiedziałabym, pierwszym prezesem schroniska, na pewno w 1989 roku. Ksiądz Jerzy robił zakupy w sklepie w Korfantowie u mojej koleżanki. No i koleżanka mi chodzi, idziemy, tam jest zebranie, które się organizuje, żeby powstało koło Bielicach, bo wcześniej to schronisko podlegało bezpośrednio pod Wrocław. No i postanowiono, ksiądz Jerzy postanowił, żeby tu zrobić koło, żeby nie być zależnym od Wrocławia, tylko żeby tutaj były władze i trochę decydowały. No to mówię, no dobra, no pojechałam. To było to 1 października 1989 roku. No i było takie spotkanie w salce na plebanii. No i tam wybierają, no to na mnie, a ja się tak krzywo. A ksiądz proboszcz, bo to pamiętam księdza proboszcza Bolesławie, no jak to mówi, nie można odmówić, bo przecież jest dzisiaj świętej Teresy. No, a jeszcze na dodatek mówi, jest niedziela miłosierdzia, ta jesienna, co są zbierane płody. No, i mówi, jak można w takim dniu odmówić? No i nic, no mówię, z jaką pokorą to przyjęłam, no i szczerze mówiąc, no tak trochę staram się to ciągnąć, tak jak potrafię, bym powiedziała. I mówię zawsze, że to jest mój prezent imieninowy. Schronisko w Bielicach, ja mówię, a prezentu się nie oddaje. Nie?
Żałuje pani tej decyzji? Żałowała pani kiedyś?
Nie, powiedziałabym, że teraz to może bardziej będę żałowała, jak jeżeli powiem koniec ze względu na stan zdrowia, jak tego, że powiedziałam dobrze. Ja nie ukrywając, to tak żyję trochę tym wszystkim.
Andrzej.
Panie Andrzeju, mogę zapytać o to, jak się pan tutaj znalazł?
Swojej własnej winy. Zgubił mi alkohol i straciłem mieszkanie i wylądowałem tutaj.
Kiedy to było?
20 któregoś tam kwietnia 97 roku.
Czyli teraz w tym roku za chwilę będzie 20 lat.
No niestety tak.
Pamięta pan pierwszy dzień, pierwszy tydzień? Bo to na pewno jest lęk,
pierwszy
strach.
Pierwszy tydzień to był szokujący, bo tu nas wtedy było prawie 200 ludzi. Także to jakoś ciężko się przeżywało, no ale okazało się, że są ludzie, z którymi i można porozmawiać, można wspólnie popracować. Jeździliśmy do różnych robót. Później zostałem tutaj takim opiekunem chłopaków chorych, starszych. Kąpałem ich, goliłem, myłem tam.
Był pan przy nich cały czas?
Tak. No ale ponad 3 lata temu amputowano mi tą nogę, no i staram się dawać sobie z tym radę.
Ale chyba daje pan radę. Chyba inni też pomagają tutaj, współbracia.
Jasne, że pomagają. Na tym to polega. No, człowiek tutaj zna wielu, ma wielu kolegów już od kilkunastu lat. Zawsze mogę liczyć na ich pomoc w razie czego, jakbym sobie nie dawał rady.
Pani Teresa mówiła mi tutaj, że pomagacie sobie, że opiekujecie się też bratem Jerzym, księdzem Jerzym. Tak. Kim dla pana jest ksiądz Jerzy?
Wspaniałym człowiekiem. Człowiek dusza, który tutaj niejednemu życie uratował i starał się pomóc, żeby wybrnął z tej bezdomności, tego alkoholu. Naprawdę człowiek dusza.
Panu się udało też.
No ja wiem, czy udało. Udało się oczywiście, bo człowiek ma cały czas dach nad głową. Jedzenie. Mamy tutaj przecież dobre warunki. Jest i łazienka na miejscu, i prysznic. Także jest bardzo dobrze.
Ale pewnie są takie momenty, gdzie przychodzi taka refleksja, że można było inaczej. Że tu jest dobrze, ale mogłoby być lepiej.
Jasne, że tak. Wiele razy człowieka nachodzą te wspomnienia i zdaję sobie sprawę z tego, co złego zrobił, że się znalazł tutaj. Nie mam tu nikogo żalu, najwyżej do siebie.
A tutaj jak pan teraz pomaga kolegom? Bo też pewnie jest tak, że przyjdzie ktoś nowy, że ktoś tutaj znajdzie ten dach nad głową. I co wtedy? Podchodzi pan i mówi, będzie dobrze?
Jasne, że tak. Jeśli ktoś chce, żeby było dobrze, to będzie dobrze. No ale jeśli ktoś tylko przyjeżdża tutaj, żeby przenocować i znowu wraca na Opole, czy gdzieś woli szpętać tam po ulicach, no to jego wybór.
Bo tu są zasady, których trzeba przestrzegać.
Oj, na pewno. Szczególnie alkohol.
A no właśnie, jakie są te zasady? Panu ciężko było się z nimi pogodzić na początku?
Oj, na początku bardzo ciężko. Żeśmy kombinowali, uciekali, no. Jakoś żeśmy sobie radzili, no ale było ciężko. No. I było tak na początku, że człowiek musiał jechać do tego Opola i włóczyć się po tym Opolu przez miesiąc, no ale...
Czyli kara.
No kara, no. Trzeba odpokutować to wszystko.
A teraz za co można wylecieć?
Też za alkohol przede wszystkim, za jakieś chamskie zachowanie się wobec kolegów, czy nawet tam uderzenie, czy co, no to za kradzież. A tak nikt nikogo nie wyrzuca, jeśli nie ma żadnej winy, to absolutnie.
I co, zdarzają się te wyrzucenia?
No od czasu do czasu, jak już jest ciepło, to może sobie kierownictwo na to pozwolić, tam na tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. No a jeśli przyjedzie tutaj jakiś taki naprawdę ordynarny typ, no to dostaje i pół roku i całkowity zakaz.
A wtedy jak on wraca, to co, zrozumiał, przeprasza was?
No raczej to się nie zdarza. My jesteśmy no, w tej chwili trochę innym środowiskiem, także...
No czemu innym?
No, męczy człowieka ta bezdomność. No, cały czas się czujesz jak uzależniony już od tego, że nie masz tego domu. Rodziny też nie, bo nie utrzymuje żadnych kontaktów z rodziną.
Ona też nie?
Rodzina też nie, bo nie ma pojęcia, gdzie ja jestem. Nie wie, bo nie przyznam się, bo głupio mi, wstyd, no, w ten sposób.
Gdyby pan został tam w Opolu, by pan się nadal tak szwendał, jak pan powiedział, to może wszystko by się gorzej potoczyło.
Oj, na pewno. Ja nie powiem, że mi to uratowało życie, to schronisko, no ale dało mi tą stabilność, dało mi to łóżko, to wyżywienie, a że trzeba było pracować, no to jest normalne, no nic za darmo nie ma. Nie?
Będzie pan tu do końca?
Tak, na pewno. Nigdzie się już więcej nie wybiera.
Materiał o schronisku świętego brata Alberta w Bielicach na Opolszczyźnie przygotował Tomasz Siniew z Radia Doksa. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.